Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Na antenie Radia Poznań zapraszamy teraz na spotkanie z wielkopolską medycyną. Na początek o magicznym miejscu w poznańskim szpitalu.
Dla dzieci młodszych, szkolnych jest to takie wejście w świat wyobraźni. Jest to przestrzeń taka niecodzienna, wyjątkowa, troszeczkę magiczna.
I pozwalająca, choć na chwilę, oderwać się od szpitalnej rzeczywistości. Za chwilę o sali doświadczania świata.
To rewolucja w leczeniu zaćmy, mówią lekarze o najnowszych soczewkach dla chorych.
Żeby pacjent po operacji zaćmy nie tylko widział, czy jakoś widział, ale żeby widział przede wszystkim bez okularów i to nie tylko z daleka, ale w miarę możliwości również z bliska.
Takie zabiegi są dostępne także w Wielkopolsce. Powiemy o najnowszych sposobach leczenia zaćmy.
Potem będzie o wolontariacie medycznym. Namawiały do niego same wolontariusze.
Bardzo jest ważne dla nas ludzi poczucie bycia potrzebnym i że to właśnie wolontariat daje. Ja nigdy nie lubię, jak ktoś mówi, że to jest taki altruizm, bo ja uważam, że z wolontariatu to się dostaje ogrom rzeczy.
Za nami poznańskie targi wolontariatu, gdzie w jednym miejscu prezentowały się różne organizacje wolontariackie.
A na koniec przypomnimy o okrągłej rocznicy placówki, która na stałe wpisała się w poznańską miejską tkankę.
Zawsze był to szpital miejski, zawsze podlegał władzom miasta, zawsze służył poznaniakom.
70 lat działa już w Poznaniu Miejski Szpital imienia Raszei. Spore doświadczenie i dużo nowości w jednym miejscu i o tym także w naszym programie.
Witamy i zapraszamy już teraz.
Na zdrowie!
Dzieci chore na raka wiele miesięcy spędzają w szpitalu, by chociaż na chwilę zapomniały o tym, z czym walczą. W Klinice Onkologii Dziecięcej w Poznaniu powstała sala doświadczania świata.
To pomieszczenie, które stymuluje zmysły. W środku są kolumna z bąbelkami i łóżko wodne, na ścianach wiązki światłowodów i projektory, a w tle słychać odprężającą muzykę. Dzieciom wydaje się, że wychodzą ze szpitala i wchodzą do magicznego świata.
Na zdrowie!
W przypadku dzieci chorych na raka pobyt w szpitalu trwa miesiącami.
Dzieci są hospitalizowane wielokrotnie przez wiele, wiele miesięcy i wiele lat.
Prezes Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową Anna Apel.
Będąc zamknięty w jednej sali, myślę, że pandemia pokazała nam, jak trudne jest być odciętym od świata, od kontaktów z innymi ludźmi i jak to wpływa na obniżenie i nastroju, ale też i na samopoczucie dzieci i towarzyszących im rodziców. Ta izolacja często wpływa i też ból, jaki dzieci doświadczają w trakcie leczenia, wpływa na ich stan psychofizyczny, na lęki, na stany depresyjne. To wszystko jest też taki czynnik, który negatywnie wpływa na tą szansę dzieci związaną z wyleczeniem.
Dlatego sala doświadczenia świata, choć na moment, pozwala im zapomnieć o chorobie.
Ta terapia jest innowacyjna na skalę europejską, jeśli chodzi o jej zastosowanie właśnie na oddziałach onkologii, hematologii dziecięcej i wierzę w to, że nasza wspólna praca doprowadzi do tego, że będziemy mogli za kilka lat również naukowo opracować tą metodę i wdrożyć ją w innych ośrodkach w kraju i za granicą jako element terapii dzieci z chorobami nowotworowymi.
Już pierwsze zajęcia terapeuci tutaj lokalni z Poznania mają za sobą.
Pedagog specjalny Paula Jaśkiewicz z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.
Wrażenia są jednoznacznie pozytywne i sala doświadczenia świata, w której się znajdujemy, jest specjalnie zaprojektowaną, przemyślaną przestrzenią polisensoryczną, wyposażoną w różne urządzenia, sprzęty oddziałujące na nasze zmysły. Możemy tu więc znaleźć łóżko wodne, kolumnę z bąbelkami, sznury pięknie mijących się światłowodów. W tle, jak może słychać, jest relaksująca, dostosowana do potrzeb podopiecznych muzyka. I z tej przestrzeni w szpitalu tak naprawdę mogą korzystać wszyscy, gdyż jest to miejsce jednocześnie aktywizujące, ale też relaksujące. Więc w zależności od potrzeb korzystają z tej sali rodzice, a może też korzystać z niej personel medyczny. Dla dzieci młodszych, szkolnych jest to takie wejście w świat wyobraźni. Jest to przestrzeń taka niecodzienna, wyjątkowa, troszeczkę magiczna, więc mamy możliwość też tutaj kolorystyką tej sali, dźwiękami, tymi bodźcami budować również zdjęcia tematyczne, czyli na przykład podróż podwodny świat, czy do lasu, czy w kosmos, więc nareszcie przekraczając drzwi tego pomieszczenia, jakoby wychodzą ze szpitala i znajdują się w innym świecie. W świecie wyobraźni i beztrosko mogą na nowo przeżywać swoje dzieciństwo, odciąć się na chwilę od tej choroby, od tej trudnej rzeczywistości szpitalnej. Tak samo nastolatkowie, czy ich rodzice wszystkich naszych podopiecznych, mogą korzystać z tej przestrzeni jako przestrzeni relaksacyjnej.
Już parę dzieci miałem przyjemność tutaj wprowadzić.
Fizjoterapeuta Tomasz Piątek.
Najpiękniejsze jest to, że kiedy dziecko z rodzicem przechodzi ten próg, to mam takie wrażenie, że jakby znalazło się w innym świecie. Widać, że te dzieci, które są tutaj hospitalizowane wiele, wiele czasu, kiedy znajdują się w tej sali, widzę, że czują się jakby przeżywały inny zupełnie świat, inny wymiar. Jest to bardzo fajne, ponieważ nawet mamy się wzruszają, jak widzą dziecko, które nie pionizuje się albo ma problem z równowagą, jak chce dotknąć światełek czy czegokolwiek, jaka jest motywacja, że to dziecko wstaje o własnych siłach na tych nogach i chce to dotknąć. Te dzieci nie tylko tutaj są rehabilitowane, bo łóżko wodne to też można powiedzieć, że nie tylko relaks, ale rehabilitacja. Wszystkie mięśnie pracują, więc można doświadczyć, że i nie tylko rodzic się tutaj rehabilituje pod kątem emocji, interakcji, ale również dzieci.
Jedna z mam, jak zobaczyła właśnie salę po raz pierwszy, no to wzruszyła się, że takie miejsce jest w szpitalu, jest zrobione dla nich, dla ich dzieci, że zapomina się tutaj, że jest się w szpitalu.
Ile osób tu jednocześnie może być?
Zajęcia są prowadzone indywidualnie, ewentualnie w bardzo małych grupkach, na ile pozwala na to sytuacja szpitalna łączenia dzieci. Czyli czasami w dwójeczce, maksymalnie w trójeczce. Staramy się też nie przekraczać ze względu na obostrzenia panujące w szpitalu liczby dzieci korzystających jednocześnie z sali. Jednak jest to sala, która jest utrzymywana w takiej sterylności też i bezpieczeństwie, w związku z czym mogą tutaj korzystać dzieci, które nie mogły na przykład wyjść na zewnątrz. A z tej sali, jako że ona jest właśnie wykorzystywana indywidualnie, po każdym dziecku dokładnie dezynfekowana, mogą korzystać nawet dzieci z obniżoną odpornością.
Taki jednorazowy seans, ile trwa, ile wystarczy tu być, żeby już troszeczkę efektów poczuć?
Tak od 20 do 30 minut to jest taki czas, kiedy rzeczywiście ta magia tego pomieszczenia i snuzelen może zadziałać.
Ale nie byłoby tej sali, gdyby nie darczyńcy jej powstanie wsparła firma, która wcześniej przywoziła z Ukrainy dzieci chore na raka, by w Polsce mogły kontynuować terapię.
Poszliśmy o krok dalej, bo przewiezienie dzieci to nie wszystko. Okazało się, że te dzieci mają ogromną traumę powojenną.
Mówi Agnieszka Stryjecka.
I tak od słowa do słowa gdzieś tutaj dalej życie potoczyło się samo i zorganizowaliśmy aukcję charytatywną, do której właśnie zaprosiliśmy z kolei naszych klientów i partnerów. I środki zebrane właśnie z tej aukcji zostały przeznaczone na salę doświadczania świata. Jest to tak naprawdę namacalny dowód tego, że współpraca biznesu z fundacjami czy z organizacjami pozarządowymi ma sens.
Poznań jest drugim miejscem, gdzie dzieci chore na raka mogą korzystać z takiej sali. Wykorzystano w niej stymulację zmysłów stosowaną wcześniej u dzieci ze spektrum autyzmu. Sala służy też dzieciom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą wychodzić poza szpital. Z sali, by się zrelaksować i obniżyć stres, mogą korzystać także rodzice chorych dzieci i personel.
Na zdrowie!
Zaburzenia widzenia dotykają miliardów osób na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia jednym z głównych powodów pośledzenia wzroku jest zaćma. Operacje leczenia zaćmy są w Polsce finansowane przez NFZ, ale często pacjenci i tak po zabiegu muszą używać okularów.
Ostatnio jednak lekarze mówią o rewolucji w leczeniu zaćmy i o tym, że po takim zabiegu można odłożyć okulary na półkę. I o tym mówi nasz dzisiejszy gość, dr Andrzej Dmitriew z niedawno otwartej w Poznaniu kliniki Reoptis.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Jeżeli popatrzymy sobie na to, jak ogromną i jak długą drogę przebyła chirurgia zaćmy w ostatnich latach, to z jednej strony mamy uwarunkowanie medyczne, czyli pacjenta, który przychodzi ze zmętnieniem soczewki oka i chce widzieć lepiej. Ale z drugiej strony patrzymy na nowe możliwości widzenia. I przede wszystkim ta nowoczesna chirurgia zaćmy skupia się na tym, żeby pacjent po operacji zaćmy nie tylko widział, czy jakoś widział, ale żeby widział przede wszystkim bez okularów i to nie tylko z daleka, ale w miarę możliwości również z bliska. Służy to temu, żeby taka osoba, która bardzo często przez całe życie korzystała z okularów i z daleka, i z bliska, nagle może się tych okularów pozbyć i funkcjonować niezależnie od okularów.
Kolejek w Polsce właściwie już nie ma i operacje na zaćmy refundowane przez NFZ są dostępne właściwie w ciągu kilku tygodni.
Tak, to jest fantastyczne osiągnięcie naszej polskiej opieki medycznej, że byliśmy w stanie tak naprawdę w ciągu kilku lat doprowadzić do systemu ambulatoryjnego, który całkowicie wyeliminował kolejki. I o tym sobie trzeba powiedzieć otwarcie, że ten system wyeliminował kolejki. Jedynym mankamentem tego systemu jest to, że pacjent, który ma operowaną zaćmę, nie ma niestety możliwości wyboru typu soczewki. W związku z tym ma wszczepioną taką soczewkę, jaką daną ośrodek czy szpital kupuje w przetargu bądź kupuje na wolnym rynku. No i nie ma co ukrywać, że są to soczewki najniższej jakości z perspektywy tego, jakie one mają właściwości optyczne. A tak jak powiedziałem, mamy możliwość podczas jednej operacji wykonania tego zabiegu w taki sposób i z taką soczewką, która uniezależni od okularów. Tak więc my chcemy sięgnąć trochę dalej, eliminować wszystkie wady wzroku, tak aby tego pacjenta w miarę możliwości doprowadzić do tej wolności bez okularów.
To, co proponuje NFZ, to są soczewki jednoogniskowe, a dostępne są już na rynku, ale to już niestety płatne dla pacjentów, soczewki trójogniskowe. I gdyby nam Pan wytłumaczył, na czym polega różnica, dlaczego te trójogniskowe dają lepsze możliwości dla pacjenta.
Soczewki trójogniskowe czy wieloogniskowe to była pierwsza taka generacja soczewek, które uniezależniały właśnie od okularów do czytania. Czyli mieliśmy podobne uwarunkowania w przypadku soczewek jednoogniskowych, ale jeszcze lepsze parametry widzenia dalekiego, a do tego widzenie bez okularów. Teraz rynek wprowadził jeszcze jedną nowość, mianowicie soczewki o wydłużonej ogniskowej, które troszkę tak jak okulary progresywne działają na różnych odległościach bez takich przeskoków widzenia, czyli jest to widzenie w ciągłym zakresie. Mało tego, nie ma konieczności poruszania głową góra-dół, z racji tego, że soczewka na każdym zakresie widzenia daje ostrą jakość.
Mówi Pan o tym poruszaniu głową, kiedy mamy okulary progresywne.
Tak, przy okularach progresywnych niestety ruch głową powoduje, że jesteśmy w stanie właściwie ustawić ostrość. Tu przy soczewce wydłużonej ogniskowej nie ma takiej potrzeby. I niezależnie od tego, czy ustawimy tekst przed naszymi oczami, czy trochę niżej, będziemy go dobrze widzieć.
I to operacja jest taka sama?
Operacja jest dokładnie taka sama, tyle tylko, że my kładziemy zdecydowanie większy nacisk na parametry technologiczne, tak aby ten pacjent po operacji miał rzeczywiście bardzo dokładnie skorygowane wady wzroku. I to jest też pewnym mankamentem chirurgii zaćmy wykonywanej powszechnie, że jednak te wady wzroku pozostają i spora część pacjentów musi nosić okulary do chodzenia i zawsze nosi okulary do czytania, a my jednak chcemy doprowadzić do tego, żeby wyzerować, mówiąc w cudzysłowie, te wady.
Czy ma Pan nadzieję, że wkrótce również te soczewki, które mówią o rewolucji w leczeniu zaćmy, będą dostępne na fundusz?
Tak byłoby bardzo dobrze, tak żebyśmy mieli możliwość oferowania naszym pacjentom soczewek bardziej zaawansowanych technologicznie, ale też, żeby pacjent mógł powiedzieć, ja chciałbym na przykład do operacji finansowanej przez NFZ dopłacić po to, żeby skorzystać z technologicznie lepszego produktu. Co to może dać? No skoro nie kupujemy okularów do czytania, skoro nie musimy kupować okularów do chodzenia, to nam to też zmniejsza koszty funkcjonowania. Ale na razie nie jest to możliwe i w najbliższym czasie najprawdopodobniej dopłat do operacji w ramach NFZ-u nie będzie.
Zaćma jest taką chorobą, która według WHO jest główną przyczyną problemów z widzeniem u ludzi na całym świecie.
Tak, to już w tej chwili uznaje się, że to jest 50% osób powyżej 50 roku życia na świecie. I jest to najważniejsza przyczyna tak zwanej odwracalnej ślepoty, czyli zabiegu, który możemy wykonać po to, żeby przywrócić bardzo dobre warunki widzenia i funkcjonowania. Zabiegu, który netto trwa nawet do 10 minut, jest całkowicie bezbolesny, daje bardzo dobre efekty już praktycznie od następnego dnia albo od następnych dni po operacji. Tak więc wszystkie te elementy powodują, że tych zabiegów wykonujemy coraz więcej. W Polsce już prawie 400 tysięcy rocznie.
To powiedzmy jeszcze, jakie są pierwsze objawy zaćmy?
Przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, czy w określonych warunkach nie pogorszył się komfort naszego funkcjonowania. Bardzo często pacjenci mówią, że przede wszystkim, kiedy jest troszeczkę słabsze oświetlenie, gorzej im się prowadzi samochód, słabiej czytają. Okazuje się, że to są właśnie pierwsze objawy zaćmy. Nie mgła przed okiem bardzo istotna, ale właśnie problemy chociażby z funkcjonowaniem w ciemności. Zgłaszamy się do lekarza okulisty, lekarz okulista kieruje nas na operację, a jeżeli kolejka do lekarza okulisty jest bardzo długa, próbujmy też zachęcać naszych lekarzy rodzinnych do tego, żeby do ośrodka wykonującego operację zaćmy kierować bezpośrednio. To też jest możliwe.
Zaćma najczęściej występuje po 60 roku życia. Inne czynniki, które mają wpływ na jej rozwój, to inne choroby, zażywanie leków, jak na przykład sterydy, predyspozycje genetyczne, zła dieta, palenie papierosów i czynniki środowiskowe, jak na przykład promieniowanie UV.
W naszym magazynie teraz piosenka, po niej oddamy głos wolontariuszom.
Ostatnio udało nam się zrobić 4 panie, które są na wózkach, wyjechałyśmy na taras i zrobiliśmy taką babską kawę. Były przeszczęśliwe, że zjadły ciastko, że wypiły kawę i pogadały o niczym. I to wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne dla tych ludzi, każda chwila.
Magazyn na zdrowie.
W tym tygodniu zorganizowano poznańskie targi wolontariatu. Można było zapoznać się z różnymi organizacjami i formami bezinteresownej pomocy innym i być może znaleźć odpowiedź na pytanie, czy chcę się zaangażować.
Wśród wolontariatów medycznych swoją ofertę prezentowały m.in. Amazonki, Stowarzyszenie Rakujemy Jak Chcemy i Motyli Wolontariat przy Hospicjum Palium.
18 lat temu zachorowałam na raka piersi. zostałam amazonką. Przeszłam chemię, naświetlania, wszystko to, co możliwe. I pomyślałam sobie o tym, że skoro ja wyszłam z tego, chciałabym pomagać innym. Powiedzieć kobietom wszystkim, żeby badały piersi. I na raka się nie umiera, raka się leczy. I mówię, że już jestem 18 lat po zabiegu i żyję i można z tym żyć.
To jest taki wyjątkowy wolontariat, bo oparty na doświadczeniu.
Przeszłyśmy to wszystko i potrafimy się wczuć w rolę kobiety, która akurat właśnie dowiedziała się o nowotworze piersi. Ja jestem 30 lat po nowotworze. Pracowałam, dotarłam do Stowarzyszenia Amazonek. Z chęcią podjęłam się profilaktyki.
Czy po chorobie od razu w głowie coś kliknęło, że to ja chcę teraz pomóc?
Ja chciałam. Zaraz, tylko trzeba odczekać pewien okres po chorobie, po leczeniu, no i odpowiednie szkolenie, przygotowanie nas do tego. Nasza psycholog, ona oceniła, czy się nadamy iść do łóżka i żeby nie płakać razem z pacjentem, tylko nieść wsparcie.
Myślę, że ludzi chcących pomagać jest bardzo dużo i że po prostu gdzieś ten potencjał trzeba ukierunkować i że ludzie szukają, czasem może nie wiedzą, jak mogą pomóc, ale że generalnie chcą. My cały czas szukamy jak najbardziej. Gdzieś jest taka rotacja, na przykład nasi wolontariusze medyczni, dorośli, czasem to jest trudny wolontariat, potrzebują zrobić sobie przerwę, czy trochę drogi życiowe się trochę inaczej układają, więc wtedy trzeba przygarnąć nowych, wyszkolić, żeby właśnie zapełnili te wolne miejsca, żeby nasi pacjenci mieli tą jak najlepszą opiekę przez cały czas.
Ilu Państwo mają wolontariuszy?
Mamy dwa rodzaje wolontariatu, takie główne, to jest wolontariat akcyjny, polegający na takiej zewnętrznej pracy na rzecz hospicjum, wszelkiego rodzaju akcje fundraisingowe. To tutaj myślę, że jak powiem 1000, to wiele nie skłamie. To są głównie wolontariusze szkolni, bardzo dużo szkół z nami współpracuje. Natomiast wolontariuszy medycznych, którzy bezpośrednio posługują przy oddziale, takich aktywnie działających, myślę, że około 40 będzie. Bardzo jest ważne dla nas ludzi poczucie bycia potrzebnym i że to właśnie wolontariat daje. Ja nigdy nie lubię, jak ktoś mówi, że to jest taki altruizm, bo ja uważam, że z wolontariatu to się dostaje ogrom rzeczy, czy właśnie jakieś relacje, czy to poczucie bycia potrzebnym, satysfakcje, umiejętności, które są nie do przecenienia.
To jeszcze odkłammy ten mit, że na wolontariat trzeba poświęcać strasznie dużo czasu. Niekoniecznie. Tyle, ile się ma.
To prawda, aczkolwiek trzeba uważać, bo to wkręca. To przez to, że to tak dużo daje i naprawdę taką ogromną satysfakcję i ten kontakt z drugim człowiekiem, to no, człowiek chce to robić.
Fantastyczne spotkania. Fantastyczne spotkania z ludźmi, którzy cieszą się z każdej chwili. Cieszą się ze zrobionej herbaty, cieszą się z pomocy, z uścisku ręki. I człowiek się czuje naprawdę fantastycznie i wie, że zrobił coś dobrego.
A jak pani sobie radzi z tymi trudnymi emocjami? Bo przecież kontaktuje się pani z ludźmi terminalnie chorymi.
Jest taki wielki spokój. Ponieważ jestem osobą wierzącą, idąc zawsze oddaję to Panu Bogu, te wszystkie spotkania i one są naprawdę dobre. Myślę, że trzeba być osobą taką wrażliwą i widzieć też, co jest tym osobom potrzebne. Jakie rozmowy są potrzebne i jeżeli człowiek ma otwarte oczy to i serce, jakoś to przychodzi bardzo, bardzo łatwo. Warto spróbować, bo czasami człowiek mówi, nie wyobrażam sobie, żeby tam być. A potem się przychodzi i okazuje się, że przychodzi to z dużą łatwością, ale rzeczywiście warto poznać siebie i wiedzieć, na ile kogoś stać. Czy rzeczywiście stać mi na to, żeby wejść do środka, być blisko? Wszystko jest ważne dla tych ludzi, każda chwila.
Właśnie poznałam ten wolontariat, kiedy sama zachorowałam. Zorganizowany przez dziewczyn i dla dziewczyn. Nazywamy się dziewczyny, które zachorowały tak czy inaczej na raka piersi, pierwszy raz, drugi raz. Ta grupa pomaga nawzajem z informacją, z warsztatami, z psychologicznym wsparciem.
No my po prostu się bardziej rozumiemy. Ja jak zachorowałam, to był taki problem, nie wiedziałam, gdzie mam się udać. Poszłam pierwsze co do ginekologa, to był już pierwszy błąd, bo miałam iść od razu do onkologa, przez co zmarnowałam niepotrzebnie 2 miesiące. Później taka zagubiona, się okazało, że mam przerzut, nie wiedziałam, gdzie mam się tam dalej udać. No to tu właśnie w stowarzyszeniu dziewczyny mnie pokierowały, pomogły. No i to bardzo dużo daje, że psychicznie człowiek jednak nie załamuje się, tylko działa. Jest taki napęd, że trzeba działać, trzeba walczyć, trzeba leczyć, bo się chce żyć.
Na tych oddziałach, gdzie dziewczyny są operowane, należy nas wyglądać, rakujemy jak chcemy, wtedy informujemy, uspokajamy, dajemy praktyczne rady, bo czasami tego też jest potrzeba, co zrobić, jak się nie ma piersi, czym ją zastąpić na chwilę w różnych sytuacjach. Pocieszamy, że można bez piersi biegać, nawet maratony, rakujemy jak chcemy.
Magazyn na zdrowie.
I na koniec kartka z kalendarza. 70 lat działa już w Poznaniu Szpital Miejski imienia Raszei. To placówka, która zapisała się na kartach historii poznańskiego czerwca 56 roku.
Podczas powstania robotników to do tego szpitala trafiło najwięcej rannych. Pierwszy dyrektor placówki, dr Józef Granatowicz, zdecydował, by przekształcić go w powstańczy lazaret. O historii szpitala, ale też o wyzwaniach na przyszłość rozmawiam z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem.
W tym budynku szpital funkcjonuje od 1953 roku, od lipca dokładnie. Przeniósł się tutaj, korzystając z infrastruktury po zakładzie ubezpieczeń, po ubezpieczalni. Staraniem pana doktora Granatowicza, który był pierwszym dyrektorem tego szpitala, utworzono go i w 1953 roku rozpoczął działalność.
Jak bardzo się tu zmieniły oddziały, w ogóle wykorzystanie tego budynku?
Oddziały początkowo, że tak powiem, dochodziły. Rozpoczęły się od oddziału interny, potem poszczególne, laryngologia, chirurgia i myśmy się pojawili jako oddział toksykologii. Także w takim kształcie praktycznie funkcjonuje od prawie tych niemalże 70 lat. Zmienił się troszeczkę profil pacjentów, zmieniła się troszeczkę liczba pacjentów, ale w tej formie, w tym kształcie praktycznie niezmiennie funkcjonujemy.
I zawsze był to szpital miejski?
Zawsze był to szpital miejski, zawsze podlegał władzom miasta, zawsze służył poznaniakom, także od lat rzeczywiście tutaj jest szpitalem miejskim. To rzeczywiście osoba pana doktora Granatowicza i 56 rogi, to co działo się nieopodal nas, bo to ulica Kochanowskiego, czyli Przecznica dalej, gdzie był Urząd Bezpieczeństwa i jak czytałem w monografii szpitala, to około ponad 60 osób tutaj do nas, do szpitala trafiło i wszyscy mieli udzieloną pomoc.
Państwo cały czas się zmieniacie, cały czas pewne nowe rzeczy są wprowadzane. Rozumiem, że rozwój jest wpisany w historię zawsze.
Tak, tak jak w medycynie, tak i tutaj w naszym szpitalu pojawiają się nowe zabiegi, chociażby tutaj oddział chirurgii minimalnie inwazyjnej, na oddziale laryngologii nowe techniki operacyjne, oddział chorób wewnętrznych i diabetologii, to nowe formy również leczenia dla pacjentów z cukrzycą. No i my też w miarę oczywiście tutaj postępu na oddziale toksykologii wydzieliliśmy się kiedyś, byliśmy zapleczem dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, kiedyś był to oddział chorób zawodowych, ale zmieniło się zapotrzebowanie, jesteśmy oddziałem toksykologii, także rzeczywiście do bieżących potrzeb się dostosowujemy. Życzymy sobie dalej, abyśmy mogli naszym poznaniakom, naszym mieszkańcom służyć najlepiej, jak potrafimy. Chcielibyśmy się cieszyć dalej zaufaniem, a nawet jeszcze większym i chcielibyśmy po prostu trwać, bo jest tutaj nam przynajmniej i mnie tutaj jako pracownikowi dobrze, miło i cieszymy się, że możemy tutaj być i pomagać.
Ilu rocznie pacjentów trafia do Państwa?
Liczyłem kiedyś właśnie i pytałem w naszym dziale rozliczeń, około 16 tysięcy w ciągu roku pacjentów przyjmujemy. Pacjentów hospitalizowanych, bo nie mówimy o tych pacjentach ambulatoryjnych, ale około 16 tysięcy pacjentów przez rocznie przewija się przez nasz szpital. Szpital, który dysponuje dokładnie 299 łóżkami.
Czyli prawie 300 miejsc.
Czyli prawie 300 miejsc dla 16, ponad 16,5 tysiąca pacjentów jesteśmy w stanie przyjąć. No, pewnie więcej też, ale taką liczbą zamykamy rok.
Do tego też wieczorynka?
Tak, do tego wieczorynka, do tego są poradnie, do tego jest izba przyjęć, także tych aktywności już nie liczymy. Mówię tylko o pacjentach, którzy są tutaj u nas hospitalizowani i leczeni stacjonarnie. Też kształcimy lekarzy właśnie w tym systemie rezydenckim i też mamy to, o czym warto wspomnieć. Trzeba powiedzieć, bardzo ścisłe kontakty z naszym Uniwersytetem Medycznym już właściwie od lat. Jako pierwsza osoba był pan profesor Horst, który tutaj utworzył właściwie i stworzył medycynę pracy, kiedyś nazywano medycyną przemysłową. To pan profesor Fibak, który tutaj jest twórcą poznańskiej, a właściwie nawet i polskiej szkoły chirurgicznej. To też pozostali profesorowie, czy pan profesor Szlęzak, który tworzył oddział laryngologiczny, czy później profesorowie już mniej bliscy, pani profesor Wierusz Wysocka, która tworzyła poznańską diabetologię. Także te kontakty mamy naprawdę tutaj bardzo ścisłe.
Ile osób z personelu pracuje?
Pracuje ponad 600 osób, około 650 wszystkich, myślimy, i pion administracyjny, i pion techniczny, i panie salowe, i lekarze, i pielęgniarki, także od pierwszego do dyrekcji, to jest około 650 osób. Ten jubileusz jest, myślę, ważne, żeby również wyrwać się z tej codzienności i przypomnieć sobie, jak wyglądała historia, co się działo w naszym szpitalu. Chcemy uhonorować zwłaszcza pracowników, którzy pracują tutaj 50 i więcej lat, bo są tacy, którzy ciągle pracują. Część jest już na emeryturze, ale część jeszcze tutaj kilka osób rzeczywiście przychodzi, nie w pełnym wymiarze, ale pracują w naszym szpitalu. Także chcemy zwłaszcza i uhonorować wszystkich, bo to dla naszych pracowników, dla nas wszystkich jest to. Takie świętowanie jest też ważne, żebyśmy, mówię, wyrywając się, dajemy się z tej codzienności, pokazali, że ważne są takie momenty, momenty i te rocznice warto świętować. Pokazuje to pewną ciągłość, że coś może trwać, że nie jest to krótkotrwałe, jednoroczne, ale wielodziesięcioletnie.
A jakieś prace inwestycyjne szykują się w najbliższych latach? Coś Państwo planujecie tu robić?
W najbliższym czasie czekamy na decyzję i został już praktycznie ostatni do wyremontowania oddział chirurgiczny. Także będzie to remont tego oddziału na drugim piętrze. Praktycznie wszystkie pozostałe oddziały są nowe, wyremontowane, także pozostaje jeszcze ta ostatnia inwestycja.
I tym tematem kończymy nasz program. Dziękujemy za uwagę. Kolejny magazyn medyczny za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.